jest napis o Kwiaty Polskie. Dlatego, że to jest to samo podejście do życia. I teraz kultura, wspólnota, która jest zbudowana wokół kultury, jest wspólnotą otwartą. Pamiętam, że jak opowiadałem o tym klerykom, a tam są klerycy w ramach seminarium Redemptoris Mater z różnych części świata, to jak już to wyłożyłem, jaka jest koncepcja narodu, to ten staje i mówi, to ja jestem Polakiem. I to był Brazylijczyk. Mówi, tak, to ja jestem Polakiem. Wicerektor z tego seminarium, który jest Chilijczykiem, i opowiadał, jak poszedł, bo po wielu latach pobytu w Polsce, konieczne było to, żeby zdobył obywatelstwo polskie. A wcześniej do niczego nie było mu to potrzebne. No i odbył egzamin, czy nadaje się na Polaka, czy nie. On płynnie mówi po polsku, ale wygląda tak jak taki Indianin z Ameryki Południowej. No i pytają go, słuchaj, tam proszę księdza, tam do niego mówili, ale czy ksiądz je bigos i kiszone ogórki? I on mówi, tak, mówi, miałem szczęście, a to jest to, czego nie byłem w stanie znieść przez wiele lat. Tak? Bo to się kojarzyło mu z popsutym jedzeniem. Tak? I mówi, ale kilka lat temu nauczyłem się. I mogłem na tym egzaminie powiedzieć zgodnie z prawdą i zostałem Polakiem. Więc jest taki test kiszonych ogórków na polskość też. Więc w dzisiejszym świecie jest tak, że jest taka ideologia, że tożsamość człowieka, jakby ta wspólnotowa, jest czymś właściwie zbędnym balastem. Tak? I w związku z tym chodzi o to, żeby wszystkich wymieszać na świecie i wtedy na pewno będą ludzie szczęśliwi, nie będzie wojen, tak? I wszędzie ten sam poziom bogactwa. Tak? Natomiast to jest ideologia utopijna. Tak? To znaczy ludzie tworzą wspólnoty. W związku z tym jest pytanie, jakie są te wspólnoty, jaka jest wartość tej kultury. Tak? To znaczy, że jeśli spojrzymy, jeśli utożsamiamy się z polskością i także właśnie mówimy tak, no, Mieszko to jest nasz przodek, on założył nasze państwo, tak? To teraz w tej historii są jakby różne wydarzenia. Tak? I jak chcę być dumny z Kopernika na przykład, to muszę również powiedzieć, że powiedzmy ten, kto dopuścił się jakichś zbrodni, on też należał do mojego narodu. I że w związku z tym muszę dokonywać takiego wartościowania, że uważam, że to z tej przeszłości, to jest to, co chcemy kontynuować jako wspólnota, a tamto z przeszłości to jest to, czego jako wspólnota się wstydzimy i wolelibyśmy, żeby to się nigdy nie zdarzyło i żeby się na pewno nigdy nie powtórzyło. Proszę zwrócić uwagę, że jak dzisiaj na przykład myślimy o Ukraińcach, tak, na Ukrainie, to z jednej strony fakt, że mają własne państwo, tak, i że go chcą, zasługuje na najwyższe uznanie. A nieszczęściem jest ich to, że jakby w historii nie ma za dużo takich szlachetnych osób, które tego państwa chciały. I w związku z tym na sztandarach jest Bandera. Gdyby było tak, że mają 20 innych bohaterów, to tego mogliby wyrzucić. I stąd jak myślimy o patriotyzmie, to jest też kwestia właśnie tego wartościowania własnej kultury, własnej przeszłości, własnej wspólnoty. Nie na zasadzie koloryzowania, wybielania, tylko że są rzeczy, które się zdarzyły, ale nasza wielkość polega na tym, że potrafimy mieć do nich właściwy stosunek.
To już ostatnie naprawdę pytanie i prosimy o krótką odpowiedź, proszę. Okej, proszę.
Pozornie, tylko niezwiązane z tym, o czym mówimy, ale też padały te określenia w czasie wcześniejszych wykładów. Miałam możliwość bycia w ostatniej wakacje na dwóch takich niewielkich wykładach, w których punktem odniesienia też była antropologia ograniczona i nieograniczona. I w obu przypadkach zgadzałam się w 99% z mówcami, z profesorami, którzy występowali, ale gdzieś było coś, jakieś drobne pęknięcie w tym, co mówili. I to jest pytanie właściwie, zaznaczam, do księdza bardziej niż do profesora. To znaczy, czy z księdza opinii Pan Bóg w takim najbardziej głębokim i intymnym dialogu z człowiekiem, zakładając, że on jest możliwy i że on istnieje, czy Pan Bóg używa określenia nieludzki, czy wbrew naturze? No, nie ma tu już czasu, żeby tłumaczyć o co chodzi z antropologią ograniczoną i nieograniczoną, ale pytanie pomocnicze jest takie, gdzie w dzisiejszym świecie pokazywać różnicę między konserwatyzmem a wiarą? Tu w ramach anegdoty słyszałam księdza kardynała Müllera podpuszczanego przez zacne towarzystwo w tweedowych marynarkach, czy papieża można nazwać konserwatystą. Kardynał Müller odpowiedział, że konserwatyzm nie jest podjęciem teologicznym. I czy to nie jest czasem tak, że trochę się ten konserwatyzm zwiało w dzisiejszym społeczeństwie, bo może nie odnoszę się tutaj do żadnych partii politycznych w tym momencie, ale że troszkę w naszym społeczeństwie konserwatyzm zwiało, jest troszkę za blisko i gdzieś brakuje tego właśnie 1%, który powoduje, że jednak gdzieś się sprzeciwiam czasem bardzo zacnym, prawdę mówiąc, profesorom, bo gdzieś właśnie tego, co katolickie i co by było tym katolickim przekazem, brakuje. Dziękuję.
Znaczy słowo konserwatyzm można w różny sposób rozumieć. Jeden jest taki, którym według tego poglądu właściwie niemal 100% ludzi jest konserwatystami. To znaczy, jak mamy jakieś przedmioty, które znamy, wiemy jak obsługiwać, jak jesteśmy we własnym domu, wiemy gdzie co znaleźć, to się lepiej czujemy. Jeżeli jest jakaś przestrzeń oswojona, taka własna, i że człowiek raczej preferuje to, co zna, niż ciągle coś zmienia. Drugi rodzaj myślenia o konserwatyzmie, i akurat mnie jest to bardzo bliski, to jest to, że życie dzisiaj jest możliwe w ogóle jako społeczności. Nie dzięki temu, że rozumiemy, co je umożliwia, tylko że przez setki lat jakby odkładają się różne rzeczy w kulturze. I w związku z tym postępujemy w taki, a nie inny sposób. W tej kulturze na przykład odkładają się także i nie najlepsze rzeczy. Mimo że jestem księdzem, to czasem jest tak, że ktoś na przykład nie podaje mi ręki przez próg. No, ale skąd się to wzięło? To jest relikt wiary starobabilońskiej. Czy ten człowiek wie o tym? Nie. On robi to, bo powtarza pewien rytm, który jest w kulturze. I teraz zwróćmy uwagę, że każda dziedzina naszego życia ona się opiera w tych, tam, gdzie chodzi o relacje międzyludzkie, na tym, że my mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania drugiego człowieka, ale nie w znaczeniu takim, że to jest jakby takie racjonalne, wykalkulowane przewidywanie. My wiemy, jak się ludzie zachowują. W innej kulturze wyjeżdżamy, tak, gdzieś indziej, i okazuje się, że jest nieporozumienie. Pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałem do Francji i wieczorem zapytano mnie, czy chcę śniadanie, no to powiedziałem tak, chętnie zjem śniadanie. No, podano mi miseczkę z, nie wiem, kawą czy herbatą i croissanta jednego. No i ja zbuntowałem się, mówię, ja prosiłem śniadanie. Myślałem, że oni źle zrozumieli. Okazało się, że to właśnie oznacza w tej tradycji śniadanie. Gdybym powiedział, że nie, to bym tego croissanta nie dostał. Więc jest tak, że w ogóle życie jest możliwe dlatego, że wiele rzeczy się jakby przez pokolenia odłożyło. I to jest przeciwieństwo, to jest konserwatyzm, tak, który absolutnie nie jest politycznym konserwatyzmem, tak, ale on jest przeciwieństwem liberalizmu, też nie jako poglądu politycznego, tylko liberalizmu jako konstruktywizmu. To znaczy, że żeby coś dobrze działało, to trzeba to wymyśleć. Że to jakby są klocki i z tych klocków można różne rzeczy układać. Jak zrobimy dobrą układankę, to będzie dobrze działało. Nie bacząc, jakby, że tracimy to wszystko właśnie, czego się nie da wypowiedzieć. Jest konserwatyzm polityczny. I teraz treść konserwatyzmu politycznego się zmienia, bo on jest po prostu poglądem jakby przeciwnym do drugiego poglądu, jakby do drugiego bieguna. Ale to, co jest na tym drugim biegunie, też się zmienia. Zmieniają się uwarunkowania społeczne. Kiedyś konserwatyści jako jedną z naczelnych wartości przedstawiali religię. Dzisiaj mamy również na przykład konserwatyzm w Holandii, który jest antychrześcijański, antyreligijny. My przed mniej więcej 20 laty wydaliśmy taką książkę u nas, Konserwatyzm i religia, bo byliśmy zainteresowani właśnie jakiego typu to jest relacja. Tak? I okazało się, że to jest luźna relacja. Tak? Że jak się analizuje poglądy reprezentowane przez partie konserwatywne w Europie, to tam właściwie znajdziemy prawie wszystko. W związku z tym niekoniecznie to są te wartości, które konserwują, o które nam chodzi. Takim paradoksalnym przykładem to jest tak, że jak skończył się komunizm, to trzeba było zmienić ustrój. W związku z tym konserwatystami byli ci dawni komuniści. No, bo oni nie chcieli tej zmiany. Z tego nie wynika, że byli bardzo pobożni. Więc myślę, że to jest tak, że jeżeli popatrzymy na to jako na poglądy polityczne, no to nie jest tak, żeby Ewangelia przystawała do jakiejś konkretnej ideologii politycznej. Tylko w każdej coś można znaleźć i w związku z tym jedne, powiedzmy, mogą mieć ten zbiór wartości, jakichś celów trochę bliższy chrześcijaństwu, a inne dalszy albo bardzo daleki, ale nigdy nie jest tak, żeby to było to samo. Natomiast jak spojrzymy na takie, powiedzmy, konkretne wybory polityczne, które ludzie muszą dokonywać, to myślę, że Francja jest takim szczególnym terenem, no bo jest tak, że mamy tam trzy partie, z czego z punktu widzenia chrześcijańskiego wszystkie trzy nie do przyjęcia, z innych powodów. No i teraz katolik musi na kogoś zagłosować, bo jest jednak jakaś różnica. Znaczy oni nieco inaczej będą prowadzić politykę francuską, jeśli będą rządzić. Ale właściwie nie ma tam żadnej dobrej opcji politycznej dla katolika. Jak pojawiła się chrześcijańska demokracja, to zyskiwała mniej więcej 2% w wyborach. Ale to znaczyło, że na przykład to są dwa miejsca w parlamencie. I z drugiej strony jest kwestia taka, że jeśli patrzymy na te konkretne partie polityczne, które mamy w jakimś kraju, no to jeżeli, powiedzmy, jest partia, mamy wybierać, powiedzmy, nie, na przykład są trzy, jedna mi się nie podoba, ale druga jest tak, że głosi, powiedzmy, że będzie wprowadzać, liberalizować aborcję, wprowadzać eutanazję, związki partnerskie i tak dalej. A trzecia mówi, że będzie aborcję bez ograniczeń. To, choć mi się pierwsza nie podoba, no głosuję na pierwszą, bo tamte są absolutnie nie do przyjęcia. I myślę, że jednym z takich dylematów politycznych dzisiaj to jest to, że coraz więcej jest takich, powiedzmy, konkretnych partii politycznych, które z punktu widzenia katolika są absolutnie nie do przyjęcia. I na przykład jak w polskiej takiej tradycji wielopartyjności, że to jest, może być i kilkadziesiąt partii w Sejmie. Jak było kilkadziesiąt, to można było powiedzieć, to wybieramy spośród 15, która jest jakoś tam mi bliższa. Jest tak, że w pewnym momencie to spektrum się zawęża, również poprzez to jakby odpowiedź na takie fundamentalne pytania. Jeśli dojdą do władzy, to co zrobią faktycznie? Gdy chodzi o to, co jest dla mnie ważne jako dla człowieka wierzącego. Ostatnio, jak rozumiem, pani Lampard ogłosiła się premierem rządu tymczasowego. Prawdopodobnie jutro to będzie miał szerszy wymiar publiczny. No, więc jest tak, że gdy chodzi o Kościół jako instytucję, no to istotne jest i pewien dystans w stosunku do instytucji państwowych, no, i jakby podkreślanie tego, że nie ma takiej partii, która reprezentuje Kościół. I z drugiej strony katolicy muszą dokonywać wyborów w konkretnej rzeczywistości. I w jednych krajach są w sytuacji, gdzie jest jakaś partia, która, a może kilka takich, które są do przyjęcia. I są takie sytuacje, gdzie wszystkie właściwie są nie do przyjęcia. No, myślę, że na tym skończę. Już nie będę następnego zdania mówił, bo trzeba by dłużej rozmawiać jeszcze.
Myślę, że musimy sobie to wszystko dopowiedzieć i to wszystko sobie jeszcze przetrawić.